Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak, ten ostatni, tak sobie pomyślałem, że ten ostatni odcinek ma być o zbawieniu. To jest bardzo syntetyczne pojęcie i to znaczy takie pojęcie, które w chrześcijaństwie pozwala nam wiele różnych wątków, o których mówiliśmy. Czym jest Kościół, czym jest liturgia, dlaczego był ten sobór zwołany, jaki był jego kontekst historyczny. To jedno pojęcie pozwala nam rzeczywiście rzucić okiem jeszcze raz na całość przesłania, jakie sobór zostawił Kościołowi i światu. Bo pamiętacie, że sobór ten ostatni bardzo zwracał się także i do świata. Nie tylko do samego Kościoła, do wnętrza, ale także i do świata. To był sobór, który chciał pogłębić rozumienie tego, czym Kościół jest, ale chciał także otworzyć jakieś mosty dialogu i komunikacji ze światem tak zwanym. Wiele osób mu to zarzuca. I na pewno niejednokrotnie słyszeliście taki zarzut, że chociażby o tych otwartych oknach, taka metafora, która w Watykanie kiedyś robiła dużo, ze zawrotną karierę, że papież Jan XXIII otworzył okna w kościele, żeby przewietrzeć i w tym przewietrzeniu wypadło wszystko to, co było istotne i tradycyjne i w ogóle takie bardzo kościelne. Trudno się zgodzić z takim przeświadczeniem. Na pewno to wyjście do świata nie jest próbą dostosowania się. Bo to nie chodzi w Ewangelii. My się mamy zawsze dostosowywać do Jezusa. Im bardziej się dostosujemy do Jezusa, tym bardziej będziemy współcześni. Ale taka szlachetna chęć u tych ojców soborowych, żeby wytłumaczyć to, czym jesteśmy, także ludziom, którzy tego nie rozumieją, to jest bardzo piękna motywacja podyktowana właśnie chęcią niesienia zbawienia do całego świata, do każdego człowieka, do każdej kultury. I to wyróżnia ten sobór. Poprzednie sobory rzeczywiście bardzo były skupione do wnętrza Kościoła i zajmowały się bardzo konkretnymi problemami. Zawężona była ta perspektywa poprzednich soborów, a to były dogmaty trynitarne, nauka o Bogu, nauka o sakramentach, czy też odpowiedź na konkretne wyzwanie, jakie stawiał w XVI wieku protestantyzm. A tutaj chęć pogłębienia rozumienia Kościoła i opowiedzenia tego, jak widzimy siebie w świetle Bożego Słowa, Bożego Objawienia, wszystkim ludziom, którzy chcą słuchać. A chęć opowiedzenia łączy ją właśnie z pojęciem zbawienia. To jest takie bardzo niejasne. W zasadzie temat, nawet jak przeczytacie na plakacie ten dzisiejszy, to ksiądz Krzysztof go zinterpretował tak, jak ja go też zrozumiałem, że to ma być odcinek dotyczący zbawienia. Ale ktoś może powiedzieć, że hasło na plakacie sugeruje, że zbawienia, ale nie w ogóle jako takiego, tylko problem zbawienia, możliwości zbawienia ludzi, którzy nie są w Kościele, którzy wierzą inaczej, albo w ogóle nie wierzą. Czy oni mogą być zbawieni? To jest oczywiście tylko jeden bardzo malutki i wąski problem w rozumieniu zbawienia. Czy zbawienie jest tylko dla nas, czy Pan Bóg chce, żeby inni byli zbawieni? Natomiast ja sobie tak pomyślałem, że widzę, że mieliśmy tą bardzo podobną intuicję z księdzem Krzysztofem, że warto by w ogóle powiedzieć, co ten sobór mówi na temat zbawienia i w jaki sposób właśnie to podjęcie tego zagadnienia, czym jesteś Kościele, co mówisz sam o sobie, takie bardzo mocne wyrażenie chęci rozmowy z każdym człowiekiem dobrej woli jest niczym innym jak odsłonięciem tego, jak Kościół rozumie siebie w perspektywie misji zbawczej. To w ogóle jest trudne słowo, zbawienie, bo ono jest, nie używamy go w zasadzie do niczego innego, jak tylko do opisu pewnych doświadczeń religijnych. I tak naprawdę gdyby zadać pytanie, jakie to jest to doświadczenie, które nazywamy za pomocą słowa zbawienie, to trudno by nam było teraz wymienić albo zgodzić się co do jednego doświadczenia. Nawet nie wiem, czy w ogóle macie jakieś konkretne doświadczenia, które podłożylibyście pod to hasło zbawienie. Zbawienie, myślę, jest dzisiaj takim pojęciem teologicznym bardzo niejasnym. Z drugiej strony na rynku mamy naprawdę bardzo wiele różnych ofert zbawienia, ale już rozumianego oczywiście nikt nie mówi. Ja cię zbawię na przykład przez filmy pornograficzne, ja cię zbawię przez dobrą edukację, ja cię zbawię przez narkotyki, które cię udostępnię. Ale tak naprawdę to są wszystko pokusy zbawienia, samozbawienia. przez jakąś czynność, która zależy od Ciebie, którą Ty możesz wykonać, która daje Ci przyjemność. I dlatego rodzi się pytanie, czym jest to zbawienie, które Kościół oferuje, dla którego żyje i które chce głosić ze wszystkich sił i w które chce włączać każdego człowieka dobrej woli. To zbawienie, które w sobie nosi, którego doświadcza i którym chce się dzielić. Czym to zbawienie jest? Być może po prostu najprościej i najłatwiej trzeba by było powiedzieć, że to jest takie integralne, pełne ludzkie szczęście. W zbawieniu chodzi o to, żeby człowiek był szczęśliwy i chciałbym, żeby to bardzo dzisiaj wybrzmiało, bo to wybrzmiewa z tekstów soborowych. Nie tylko. Tak naprawdę każda wielka teologia i każda wielka duchowość w chrześcijaństwie, chociażby od tego cudownego gościa Ireneusza z Lyonu, że chwałą Boga jest człowiek żyjący, człowiek szczęśliwy, a szczęściem i życiem człowieka jest oglądanie Boga. Przez świętego Augustyna, który pisze traktat o Beacie, czyli o szczęściu, De Vita Beata, to nie jest traktat o Beacie, tylko o życiu szczęśliwym. Widać, jak głęboko on, zresztą jeśli czytaliście wyznania, to widać, jak on głęboko naprawdę poszukiwał szczęścia. Tutaj mowa jako poszukiwanie prawdy, ale w tej prawdzie szukał szczęścia i szukał zbawienia i napotkał Zbawiciela. Zatem to dzisiaj może stało się trochę niejasne, że w zbawieniu, o którym mówimy i które przyniósł na świat Chrystus, chodzi o szczęście człowieka, o integralne, o jego realizację w każdym wymiarze jego istnienia. Być może zbawienie przede wszystkim dzisiaj jest powiązane z jakąś ideą takiego kupowania, tak? Nawet jeśli nie za pieniądze, to kupowania swoim własnym życiem, ofiarą, cierpieniem, wyrzeczeniem. Być może zbyt często i nieumiejętnie mówiliśmy o tym, że żeby być zbawionym dopiero w niebie, to tutaj trzeba żyć życiem takiego totalnego, wywłaszczonego z samego siebie, niedoświadczającego, nie pozwalającego sobie na żadne szczęście człowieka, takiego niewolnika w zasadzie, takiego trochę robaka. Tutaj zatem przechodzisz przez ciemną dolinę, a tam będziesz kiedyś szczęśliwy. I być może, że taka wersja także mówienia o zbawieniu i o szczęściu nie jest, problematyzowało samo pojęcie zbawienia i szczęścia, przenosząc kiedyś w zaświaty, nie widząc, że my już dzisiaj uczestniczymy w zbawieniu i rozumiejąc płytko to zbawienie tylko jako pewnego rodzaju ocalenie, a nie właśnie w pełnym wymiarze tego zbawienia, które jest nie tylko ratunkiem człowieka przed tym, co mu zagraża, ale przede wszystkim uszczęśliwieniem człowieka, prawdziwym uszczęśliwieniem człowieka. Kilka idei, które bardzo wyraźnie są powiązane ze zbawieniem w tekstach soborowych. Przede wszystkim 9 punkt Konstytucji o Kościele, o której tak dużo tutaj mówimy, Lumen Gentium. Mówimy dużo tak o tej Konstytucji, no bo ona jest centralna. Jeśli to jest sobór, który próbował odpowiedzieć na pytanie, czym jest Kościół, jakie jest jego miejsce w tym zbawieniu, czyli w tym podążaniu człowieka do szczęścia za Chrystusem, no to ten dokument musi być ważny. I w 9 punkcie bardzo pięknie nam ojcowie mówią o tym, że Bogu spodobało się uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by go poznawał w prawdzie i zbożnie mu służył. Spodobało się Panu Bogu zbawić nas nie pojedynczo, ale we wspólnocie. Nie z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, czyli relacji, lecz poprzez uczynienie z nas ludu. To jest super ważna rzecz, którą Sobór nam mówi o zbawieniu. Antyzbawienie, grzech, potępienie to jest rozwałka, mówiąc krótko. Diabeł jest destruktorem. I grzech jest destrukcją. Wszystko, co tworzy Bóg, charakteryzuje się ogromną wielością, ale także jednością, różnorodnością i jednością. Jest wspólnotowe. Możemy mieć bardzo wiele różnych charyzmatów, różnych cech osobowych, ale w zbawieniu i w stworzeniu to wszystko hula razem, dla wspólnoty, dla jedności, dla bycia razem, dla tej więzi. Natomiast w grzechu to jest właśnie to łamanie symetrii pierwotnej. Dosyć takie bolesne, bo to przede wszystkim człowiek jest oddzielony sam od siebie wskutek grzechu. Sami stajemy się dla siebie nie tylko tajemnicą, ale stajemy się jakby nawet częściowo dla siebie wrogami. Każdy z nas tego jakoś doświadcza, że powinien także bać się swoich własnych pomysłów, marzeń, czy też realizacji tych marzeń. Bardzo często tak jest. Potem jest oczywiście rozwałka między ludźmi. To tutaj nie trzeba dużo tłumaczyć. Przed chwilą rozmawiałem z przyjacielem moim, który jest akurat nie po wyborach na uczelni, na jednej z uczelni. Nie będę mówił, nie będę zdradzał zbyt wiele detali, bo pewnie nie jeden z was tam studiuje akurat. No i ktoś jest załamany totalnie. Kandydował i nagle odkrył po wielu latach pracy na uniwersytecie, jak w takich sytuacjach granicznych, jak wybory, dochodzi do odkrycia twarzy twoich najlepszych przyjaciół. I okazuje się, że nie są takimi przyjaciółmi. Ja mu zacytowałem psalm. Mówię, słuchaj, nie martw się, to już Żydzi wiedzieli w Starym Testamencie, że ten, który ze mną chodził w procesji, piętą we mnie godzi. Ten, który ze mną jadł wspólnie posiłek, który był moim najlepszym przyjacielem, okazuje się być wrogiem. I wiecie, my też nie powinniśmy się dać temu przekonać do końca. To są bolesne doświadczenia, ale myślę, że one też nie powinny w nas powodować, jeśli nawet otrzymaliśmy jakąś krzywdę, czy nam wyrządzono krzywdę, to my jednak tą krzywdą nie powinniśmy się, nie powinniśmy się dać przekonać tej krzywdzie, tak jak Bóg nie daje się przekonać krzywdą, które my mu wyrządzamy, czy też naszym niewiernością. A więc grzech to jest także rozwałka tego, co jest jednością między ludźmi. Ludzie się rozsypują, ale rozsypuje się też cały kosmos. Pamiętajcie, że nie wiem, pewnie tutaj są ludzie, którzy studiują chemię, fizykę, biologię, prawo, tak? Ale teraz mi bardziej chodzi o te kosmiczne rzeczy, może kosmologię. W zasadzie to jest studiowanie pewnego, jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do takiego typu myślenia, to jest studiowanie chemii, studiowanie biologii, fizyki, kosmologii. Jest także studiowaniem planów Bożych i tego, w jaki sposób Bóg pozwala rzeczom być i dziać się, stawać się. Ale z drugiej strony musimy także pamiętać, że w tych prawach, które poznajemy w fizyce, w chemii, w kosmologii, tam jednak grzech także namieszkał. Znaczy te dynamizmy, które Bóg włożył w stworzenie, ewolucyjne dynamizmy, czy jakkolwiek byście ich nie chcieli nazwać, one także zostały rozwalone trochę od środka. Nie zniszczone zupełnie, one są, one działają, ale dużo trudniej i przy dużo większym wysiłku ze strony stworzenia, ze strony kosmosu bym nawet powiedział, musimy płacić dużo większą cenę ewolucyjną za to, żeby te rzeczy się działy. I teraz całe dzieło zbawienia polega na tym, żeby zebrać w jedno. Wszyscy zostaliśmy stworzeni, to mówi święty Paweł, to nie jest słowo, to jest natchnione Słowo Boże. Mówi święty Paweł, mówi święty Jan, że dziełem Bożym jest, żeby wszystko zebrać na nowo w jedności w Chrystusie. Chrystus jest żywym centrum wszystkiego. Jan to nazwie, że on jest logosem, czyli jest myślą, jest projektem, ale jest także takim dynamizmem życiowym wszystkiego tego, co istnieje. Na ile się zbliżamy do Niego, na tyle tak naprawdę jesteśmy. I w tym zbliżaniu nie chodzi o to, i nigdy tak nie jest, że my zatracamy te nasze cechy, tą naszą wielość i różnorodność, ale jest wręcz odwrotnie. Potrafimy je zachować i jednocześnie realizować to pierwotne dzieło Boże, żeby cały kosmos był pojednany, żeby był zjednoczony. I właśnie dlatego wyrazem takiego myślenia jest ten dziewiąty punkt numer gentium. Spodobało się Bogu zbawić ludzi nie w pojedynkę, ale w taki sposób, żeby utworzyli wspólnotę. To jest wola Boża. Oczywiście ta wola Boża, rozumiecie, jest bardzo wpisana w naszą naturę. Ja rozumiem, że po takim wydarzeniu, jak cię zdradzi przyjaciel, to nie masz ochoty myśleć pozytywnie o wspólnocie i o braterstwie, o czymkolwiek innym. Ale przejdzie czas, nabierzesz dystansu, pozostaną złe wspomnienia, natomiast ten zew natury, który gdzieś w nas jest włożony, zew do jedności, pęd do jedności, nie do jednolicenia, ale do bycia razem, jest w nas ogromnie wpisany w naszą naturę i tego grzech nie zniszczył. I zbawienie, które Pan nam ofiaruje, to jest zbawienie poprzez zjednoczenie nas z Chrystusem i nawzajem. Dlatego myślę, że pamiętacie, bo bardzo, bardzo chcieliśmy z księdzem Krzysztofem podkreślić to, jak Kościół rozumie siebie. Pamiętacie tą definicję z pierwszego punktu Lumen Gentium? Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem. Co to jest zbawienie? Ostatecznie to jest wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem i jedność całego rodzaju ludzkiego. Zbawienie jest pojęte jako jedność. Grzech jest rozwałką. Zbawienie jest jednością. Nie wyobrażacie sobie, popatrzcie, tutaj w zasadzie wszystko to, co Kościół ma na temat do powiedzenia o zbawieniu, dotyczy jego samego. W takim znaczeniu, że Kościół nie jest dodatkiem, który może być albo nie być w tajemnicy zbawienia. Bo na przykład my sobie stworzymy jakąś technologiczną maszynę do uszczęśliwiania ludzi. I nazwiemy to maszyną zbawienia. Kościół jako wspólnota bosko-ludzka, Boga z człowiekiem, ludzi z Bogiem i ludzi nawzajem, nie jest tylko i wyłącznie jakąś maszyną, która produkuje zbawienie. On jest już podstawową formą zbawienia i doświadczenia zbawienia. I tutaj być może każdy z was może mieć rozkminę, no bo pokazują nam dzisiaj media zupełnie inny Kościół i my go także doświadczamy. No. Doświadczamy go jeszcze nie w jego stanie doskonałym, ale w stanie podążania do pełnego zbawienia. Stąd wszystkie argumenty, które dzisiaj... No dzisiaj jest bardzo wielu, którzy stają się czynnymi adwokatami odchodzenia od Kościoła. Ale z perspektywy Ewangelii, bo myślę, że tutaj głęboko to, co jest napisane w Lumen Gentium, odpowiada temu, co mówił Jezus głęboko, on chciał, nawet jeden z punktów powie, że dziełem Chrystusa jest przyprowadzić ludzi do Kościoła. I tutaj nie może być argumentem, że Kościół że odsłonił swoje nieładne oblicze, że już nie prowadzi nas do Pana Boga. Pan Bóg chce nam okazać zbawienie we wspólnocie. Okazuje to zbawienie oczywiście grzesznikom, takim jak ja i ty. Czyli ludziom niedoskonałym. Jeśli ktoś patrzy z zewnątrz na Kościół, to oczywiście trudno mu jest dostrzec łaskę. Tak jak mnie jest trudno dostrzec łaskę w moim życiu. I czasami człowiek się trudzi i modli, szuka i nie widzi owoców tej łaski, a jednak ona jest. Tak samo człowiekowi, który nie wierzy, na pewno trudno mu zobaczyć w Kościele coś więcej niż tylko grzech. A jednak. Ja gdyby cały Sobór zachęca nas do tego, że jeśli to zbawienie ma w nas trwać, to powinniśmy trwać we wspólnocie Kościoła. Razem, szeroko rozumiany, Bóg z człowiekiem, ja z Bogiem, ale nigdy z wyłączeniem drugiego człowieka. Nie ma takiej wspólnoty, ja sobie sam z Bogiem, wyłączając drugiego człowieka. Pisze nam także Sobór o tym, że to jest, że takie postanowienie jest postanowieniem przedwiecznego Ojca. To jest bardzo ciekawe, że właśnie Ojciec widzi tak zbawienie. Ojciec tak zaplanował świat. W Bogu jest Ojciec, Syn i Duch Święty, trzy różne osoby, a jeden Bóg, czyli totalna jedność. I świat jest rzucony według projektu Bożego życia. Jakby na zewnątrz odpowiada temu, co dzieje się w Bogu. Jest wielość i ma być jedność. I tajemnica zbawienia to jest tajemnica ojcostwa jakby sprowadzania do domu, do jedności. Przedwieczny Ojciec, to jest drugi punkt, na skutek najzupełniej wolnego i tajemnego zamysłu swej mądrości. Kocham ten tekst. On mówi, że Ojciec jest najzupełniej wolny i w swoim tajemniczym, czyli dla nas nie do rozkminienia do końca, znaczy, co jest tutaj nie do zrozumienia? Nie jest do zrozumienia to, na czym polega zbawienie, tylko dlaczego On nas chce zbawiać, dlaczego Jemu na nas zależy. Właśnie ta tajemnica Jego Ojcostwa przewyższa nas, jest dla nas zachwycająca. Więc właśnie na podstawie tego wyrazu swej mądrości i dobroci stworzył cały świat. A ludzi postanowił wynieść do uczestnictwa w życiu Bożym. Nie opuścił też ludzi po ich upadku w Adamie, dając im nieustannie pomocy do zbawienia przez wzgląd na Chrystusa. Wszystko Ojciec jakby tworzy świat dla jedności i zbawienie także polega na tym, żeby ten świat uzyskał swoje utracone centrum, którym jest On. Lumen Gentium, w ogóle wszystkie teksty soborowe, bardzo często cytuje fragment z pierwszego listu do Tymoteusza 4:2. Bóg chce, by wszyscy doszli do poznania prawdy. Podkreślam tutaj ten wielki kwantyfikator. Wszyscy. Bóg chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. Jeden z tekstów średniowiecznych, wczesnośredniowiecznych, synodalnych mówi o tym, że Bóg chce zbawienia każdego człowieka, że każdego człowieka przeznacza do zbawienia. To jest Boża wola. I dlatego w Lumen Gentium 13 czytamy już, że do tej katolickiej jedności ludu Bożego, czyli do tej powszechnej jedności ludu Bożego, która jest znakiem przyszłego pokoju powszechnego i do niego się przyczynia, powołani są wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie. I to już jest odpowiedź, jakby przejście od tego, czym to zbawienie jest i kogo ono dotyczy. Kto może być zbawiony? Każdy człowiek może być zbawiony. Dokładnie, każdy człowiek może być zbawiony. A jeśli podłożycie pod słowo zbawienie intymnie zjednoczone z Bogiem i z drugim człowiekiem, to każdy może być intymnie zjednoczony z Bogiem i z drugim człowiekiem. Każdy może tworzyć tę wspólnotę. Tę bosko-ludzką wspólnotę. Bardzo ważnym tekstem jest z Soboru, jest tekst o misjach. Oni mają dokument, jeden poświęcili, Ad Gentes się nazywa, działalności misyjnej Kościoła. To bym bardzo chciał to podkreślić, bo niektórzy mówili, że Kościół na Soborze Watykańskim II powiedział, że wszyscy mogą być zbawieni i dlatego upadły misje. No bo jak wszyscy mogą być zbawieni, niezależnie jaką religię wyznają i czy w ogóle wyznają jakąkolwiek religię, to misje upadają. To po co być misjonarzem? Po co tam jechać, skoro ludzie mają jakiś naturalny dostęp do Pana Boga? Ten dokument dosyć rozległy, Ad Gentes, on zupełnie ma inną logikę. Właśnie dlatego, że do zbawienia powołani są wszyscy, to my powinniśmy głosić Ewangelię wszystkim narodom. Bo jednak Panu Bogu chodzi o to, żeby ludzie Go poznali i świadomie i dobrowolnie otwarli się na Jego miłość. Słuchajcie, jeśli zbawienie jest interpretowane jako intymne zjednoczenie z Bogiem, to dwie puszki nie mogą się intymnie ze sobą zjednoczyć. Dlaczego? Bo im brakuje wolności i świadomości. Prawdziwe zjednoczenie możemy mieć tam, gdzie są osoby, a osoby są tam, gdzie jest wolność i świadomość. Tak samo twój mąż, czy twój chłopak, czy twoja dziewczyna, czy twoje dzieci nie mogą cię traktować jak przedmiotu, tolerować. Prawdziwa relacja jest wtedy, kiedy drugi otwiera się na ciebie świadomie i dobrowolnie. Jeśli zbawienie polega na tej intymnej więzi, a powołani są do niego wszyscy, to misje są super ważne. Bo im bardziej ludzie poznają Boga, tym bardziej Go zapragną, tym bardziej Go potraktują jak osobę, przyjmą jako osobę. Właśnie to, co Sobór mówi, to jest głęboko niekulturowa wersja chrześcijaństwa. W której zbawienie polega na piciu dobrych soczków, które ci przynoszą jakieś tam pomes biologiczny, tak? Mają witaminki, woda jest odpowiednio zmineralizowana, no i ona ci robi dobrze, czy wiesz to, czy nie wiesz, ale w relacjach międzyosobowych tak nie jest. I właśnie misje są po to, nie po to, żeby komuś administrować sakramentalnego kubusia markiwkowo-jabłkowego, tylko po to, żeby ludzie poznali miłość Boga do siebie i żeby Go ukochali. Ad Gentes 3. To zaś, co Pan raz głosił, albo co raz w nim dokonało się dla zbawienia rodzaju ludzkiego, należy obwieszczać i rozpowszechniać aż po krańce ziemi, rozpoczynając od Jerozolimy, tak żeby to, co raz dopełnione, zostało dla zbawienia wszystkich, z biegiem czasu osiągnęło we wszystkich swój skutek. Obowiązek misji dla ciebie i dla mnie. Poza tym, wiecie, myślę, że to słówko obowiązek tutaj blednie. Jeśli doświadczasz zbawienia jako postępującej w twojej świadomości i wolności intymnego zjednoczenia z Bogiem, to nie jesteś w stanie nie chcieć o tym mówić. Nie jesteś w stanie nie promieniować tym na zewnątrz. Kto może zatem być zbawiony? No odpowiedź, którą do tej pory mamy, to czym jest zbawienie, czyli tym intymnym spotkaniem z Bogiem i z drugim człowiekiem. I teraz kto może być zbawiony? No Pan Bóg chce, żeby zbawieni byli wszyscy. Ale jak to się ma do tego, że nie wszyscy są chrześcijanami? I mówi się bardzo wiele, że Sobór Watykański II zrezygnował z prawdy o tym, że jest konieczne do zbawienia. To znaczy, ludzie mówią, że w tekstach Soboru można wyczytać ideę, że nie trzeba być w Kościele, żeby być zbawionym. Dlatego przeczytam wam ogólną zasadę. Lumen Gentium stoi tam. Sobór Święty zwraca się w pierwszym rzędzie do wiernych katolików. Uczy zaś, opierając się na Piśmie Świętym i tradycji, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Bóg chce zbawienia wszystkich, Kościół jest konieczny do zbawienia, ergo większa część ludzi będzie niezbawiona. Tak? Jak to tłumaczą? Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On, co staje się dla nas obecny w ciele swoim, którym jest Kościół, on to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest, jak przez bramę. Nie mogliby tedy, i to jest ważne, być zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do Niego, bądź też w Nim wytrwać. A więc tak naprawdę to, co mówi Kościół, to Kościół jest świadomie konieczny do przyjęcia przez tych wszystkich, którzy zrozumieli, że jest wolą Bożą dla nich, żeby byli w Kościele. A więc to jest sytuacja każdego z nas. Dlatego, że jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy po katechezie, wiemy, że Bóg nas chce w Kościele. I to bym chciał wam dzisiaj powiedzieć bardzo, i może na zakończenie w ogóle tych naszych spotkań soborowych, bardzo bym wam chciał to powiedzieć. Kościół jest, jaki jest, także dlatego, że ja jestem, jaki jestem, i ty jesteś, jaki jesteś, ale Bóg cię chce w Kościele. Wierz o tym i nie uciekaj od tego Kościoła. Ani mentalnie, ani fizycznie, ani społecznie, ani duchowo, ani na żaden inny sposób. To jest miejsce, w którym chciał cię Pan Bóg. Jeśli pokazują Jego oblicze jako bardzo nieprzypominające Pana Boga, to dlatego, że nie mówią całej prawdy o Nim. Cała prawda o Nim nie jest taka, że każdy z Jego członków jest bezgrzeszny. Ale cała prawda o Nim nie jest także taka, że jest bezbożny i w ogóle nieprzypominający Pana. W tym, co najczęściej nie interesuje żadnego dziennikarza, a co stanowi 99% faktów, którymi żyje Kościół. Tak samo jak i świat. Popatrzcie, dziennikarze nam donoszą najczęściej o złych rzeczach, które się stały w świecie. No to jest, powiedzmy, 95% newsów to są o jakichś katastrofach, wybuchach, zamachach, tak? Chociażby ten wczorajszy. A przecież świat to są przede wszystkim dobre wydarzenia. I tak samo jest z Kościołem. Pan Bóg chce, żebyśmy trwali w Kościele. Nie chce Pan Bóg, żebym był grzesznikiem. I nie chciał Pan Bóg tej pedofilii. I nie chciał Pan Bóg każdego abuzu Ewangelii, jaki możecie tutaj wymienić. Ale gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. I to na pewno jest przypadek Kościoła. Nie chce Pan Bóg, żebyśmy się czuli lepsi od kogokolwiek. Chcę, żebyśmy przyjęli od Niego zbawienie w tym miejscu, w którym On w szczególny sposób obiecał siebie rozdawać, a to jest Kościół. I żadne ze zdań, które teraz wypowiedziałem, nie może być rozumiane jako łagodzące odpowiedzialność Kościoła. Bo ona jest ogromna w każdym z nas, który decyduje się grzeszyć. Oczywiście także w zależności ta odpowiedzialność jest od stopnia zaangażowania i daru Bożego, które każdy z nas otrzyma. Ale żaden grzech nie jest powodem do tego, żeby Kościół opuścić. Bóg nas chce w Kościele i chciałem to bardzo podkreślić. To jest coś, co zobowiązuje mnie i coś, co zobowiązuje was. Ale jeszcze bardziej bym powiedział, to jest coś, co otwiera przede mną i przed wami niesamowitą możliwość doświadczenia łaski Jego zbawienia. Otóż wydaje się, że gdybyśmy sobie stworzyli, to Ratzinger wielokrotnie powiadał. Mówi, że no, te wszystkie krytyki on też bardzo mocno krytykował. Klerykalizm i te nadużycia seksualne w Kościele i wiele innych. Ale on mówi tak, wydaje się, że w dzisiejszych pokusach reformy Kościoła i reformy zbawienia my uważamy siebie za lepszych. I w zasadzie można by było streścić jego myślenie na ten temat. Biada nam, gdybyśmy mieli zobaczyć Kościół, który zrobilibyśmy w według naszego własnego pomysłu. Cierpliwość Bożą wyczytujcie sobie za zbawienną. Ona dotyczy Kościoła, ona dotyczy mnie, ona dotyczy Ciebie i dotyczy tego ostatniego bandyty, który także ma prawo być w Kościele. Bo Kościół został ustanowiony jako miejsce łaski dla każdego, nawet dla tego najgorszego. Inaczej mała Teresa nie modliłaby się za zabójcę. Bo po co robić takie rzeczy? Zatem zasada ogólna jest taka, że Kościół jest konieczny do zbawienia. Szczególnie dla tych, którzy już w nim są, którzy są ochrzczeni, którzy poznali Ewangelię. I tutaj ja wam o tym już mówiłem, ale teraz warto się temu przypatrzeć jeszcze raz, bo ta kwestia, kto może być zbawiony, to właśnie co z ludźmi, którzy są poza Kościołem, poza jego widzialną strukturą. Sobór mówi tutaj o tych kręgach przynależności, tak? I mówi, że w samym centrum wcieleni są katolicy, którzy mają chrzest, bierzmowanie, komunię, wszystkie sakramenty, urząd nauczycielski Kościoła, etc. Oni są wcieleni w Kościół, a więc mają pełny dostęp do wszystkich środków zbawienia, jakie Jezus nam zbawił. I pamiętajcie, że dostęp do tych środków nie jest zależny od doskonałości moralnej Kościoła. Paweł mówi o sobie, jestem naczyniem, jestem płodem poronionym, garnkiem glinianym. Żeby nie ze mnie, ale z Boga była czkowa przeogromna moc. Naprawdę jedyny skandal w życiu Kościoła dzisiaj, takiego Kościoła właśnie małomiasteczkowego, no to już dosyć dawno się stało, jeśli mówimy o czasach konstantyńskich, to jest, że przestaliśmy się czuć naczyniem glinianym. I być może dobrze, że cała ta sytuacja nam przypomniała, że jesteśmy słabi, że to nie my się wyzbawiamy. I że łaskę dostaliśmy wszyscy totalnie za darmo. Totalnie za darmo. Bez żadnego uczynku dobrego z naszej strony. A więc to jest ten pierwszy krąg przynależności. Katechumeni są w łączności z Kościołem poprzez wyznanie wiary. Drugi krąg to są ochrzczeni niekatolicy. Oni są złączeni z Kościołem, czyli nie mają pełni środków zbawienia. Na przykład prawosławni, którzy są najbliżej nas, mają chrzest, mają Eucharystię prawdziwą, możemy się o nich wyspowiadać, a oni u nas i przyjąć Komunię Świętą też, jeśli jest taka konieczność. Natomiast nie uznają na przykład zwierzchnictwa papieża. I to jest jakby ten jeden z elementów, być może nawet jeden jedyny, którego im brakuje do pełnej katolickiej jedności. Oni są bardzo, bardzo blisko nas. Ale prawosławny jest normalnie na drodze zbawienia tak samo jak ja. Ma dostęp do Eucharystii, ma dostęp do spowiedzi, ma dostęp do Pisma i do tradycji Kościoła. Jedynie brakuje tego jednego elementu, czyli uznania tego, że Kościół zbudowany jest na Piotrze. I uznania także, że ten prymat papieski ma pewną wartość jurysdykcyjną, czyli prawną. To chodzi o tych, którzy mają chrzest, noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary i nie zachowują jedności wspólnoty. Takim przypadkiem są także protestanci. Oni mają dostęp do zbawienia. I tutaj jest osobny dokument poświęcony naszemu odniesieniu do tych ludzi, do tych ochrzczonych, którzy nie trwają w pełnej komunii z Kościołem. To jest dokument o ekumenii, Unitatis Redintegratio, o tym, że Kościół katolicki odkrył w XX wieku, zresztą to jest w ogóle ruch dwudziestowieczny, który zrodził się po stronie protestantów, trzeba przyznać. Kościół do niego przystąpił dopiero wtórnie, Kościół katolicki, ale dzisiaj bardzo żyje ekumenią, czyli programem zjednoczenia wszystkich ochrzczonych, wszystkich wyznających to, że Chrystus jest Bogiem. I potem jest trzeci, dosyć bardzo szeroki krąg. Nazywa się ich przyporządkowanymi. Czyli pierwsi są wcieleni, drudzy są złączeni, trzeci są przyporządkowani. I tutaj bardzo ciekawe rzeczy się mówi, bo wymienia się trzy grupy. Żydów, muzułmanów i wszystkich ludzi dobrego sumienia, którzy bez własnej winy nie doszli do poznania prawdy Ewangelii. O Żydach mówią tak. Ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu Bożego. Przede wszystkim więc naród, który pierwszy otrzymał przymierze i obietnicę. I Żydom poświęcony jest duży passus w dokumencie, o relacji Kościoła do religii niechrześcijańskiej. Tam jest o buddyzmie, o hinduizmie, o islamie, a szczególnie ważny piąty punkt, dosyć długi, który mówi o Żydach. Summa summarum, kiedyś była taka teologia, tak się to mówiło, że chrześcijanie zastąpili Żydów, a Żydzi zostali odrzuceni jako naród wybrany. Ale to jest nieprawda, dlatego że Paweł już o tym pisał, że dary i wezwania Boże są nieodwołalne, a więc jeśli Pan Bóg ich wybrał, to nigdy nie odmówi im wybraństwa. To się nazywa teologią zastępstwa. Kościół zastąpił Żydów. Okazuje się, że nie. Ekonomia zbawienia trwa w nich i zmierza do tego, żeby oni również odkryli Chrystusa. Dzisiaj to w ogóle jest dosyć skomplikowane i może nie zawsze tak, że idzie dobrymi drogami. Natomiast trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o Żydów, to bardzo uznajemy, że działanie Boże trwa w nich i oni także mają dostęp do zbawienia sami na podstawie Starego Testamentu. Oczywiście to nie może być absolutyzowana teza, bo cały Stary Testament był oczekiwaniem na Mesjasza. Jak wiemy, spełnił się w Chrystusie. Oni nie przyjmują tej tezy, że Stary Testament spełnił się w Chrystusie, chyba że Żydzi mesjańscy. Jest ich około 80 tysięcy, ale oni znowu jest problem, bo nie wierzą, że Jezus jest Bogiem. Wierzą, że jest Mesjaszem, ale nie wierzą, że jest Bogiem. To jest skomplikowana sprawa. Sobór także mówi o tym wszystkim i bardzo podkreśla ten temat żydowski, dlatego, że rzeczywiście pewnym faktorem, nie głównym, tak jak dzisiaj niektórzy mówią, że głównym faktorem nienawiści do Żydów było głoszenie Ewangelii. To znaczy, to są zabójcy, to są bogobójcy. I dlatego trzeba ich wyplenić. Żyd to jest nikt, Żyd to jest nie człowiek. I no, mówi się, że takie podejście mogło w pewien sposób zaważyć także na powstaniu takich doktryn zbrodniczych i diabelskich, diabolicznych, jak nazizm. I dlatego Kościół wyraźnie powtarza, Żydzi są dla nas ważni. Są ważni dla Boga, Bóg ich nie odrzucił, chociaż oni nie przyjęli Mesjasza. Ich dzieje zbawienia nieustannie się toczą i mamy nadzieję, że kiedyś, tak jak mówi Paweł, dojdziemy wszyscy do poznania tej samej prawdy, czyli Chrystusa. W tym dokumencie Nostra Aetate o relacji do Kościoła, do religii niechrześcijańskich, tam jest bardzo piękne jedno zdanie, słuchajcie. Brzmi ono tak. Zgłębiając własną tajemnicę Kościoła, Święty Sobór obecny pamiętał więzi, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama. Jeśli chcesz być chrześcijaninem, mówi ten tekst, musisz zrozumieć, że korzenie twojej wiary są w wierze Abrahama. Nie można wierzyć w Jezusa, wyrzucając żydostwo zupełnie poza wymiar swojej własnej chrześcijańskiej wiary. Jak wiecie, Sobór Jerozolimski, czyli ten w pierwszym wieku jeszcze apostolski Sobór, zwolnił nas od obrzezania i od większości z 600 przykazań żydowskich. Tego nie musimy. Nie trzeba się obrzezać, żeby być chrześcijaninem. Ale, kochani, żeby zrozumieć Jezusa, trzeba zrozumieć Stary Testament. Nie tylko zrozumieć, jak przedmiot, który się zostawia poza sobą. Trzeba go przeżyć w sobie. Abraham dla mnie jest ważny. Abraham pokazuje pielgrzymujący charakter. Jeśli tak dużo się mówi o pielgrzymce, o kościele dynamicznie, pielgrzymującym do pełni zbawienia, to przecież to jest właśnie przykład Abrahama. Zauważcie jeszcze raz to zdanie. Zgłębiając własną tajemnicę, Kościół odkrywa swoje korzenie w wierze Abrahama. Jezus nie był Grekiem. Nie był Polakiem. Spod Częstochowy. Jezus był i jest Żydem.
Synem Bożym.
Synem Bożym, człowiekiem, Żydem. Miał genotyp żydowski. I ma go dalej. I to jest fakt biologiczny, nie tylko teologiczny. Nie tylko, że niegodziwą i okropną, wielkim grzechem jest jakiejkolwiek formy antyjudaizm i antysemityzm, bo antysemityzm jest jakby szerszą wersją. Tak? W ogóle jest nie do pogodzenia z duchem Ewangelii. A Sobór próbuje zrozumieć swoją własną tajemnicę, czyli tajemnicę Jezusa także, w odniesieniu do całej tej historii świętej, jaka się wydarzyła w Starym Testamencie. bo dlatego my czytamy Stary Testament po prostu. Dlatego, bo to jest ważne w naszej wierze. To nam pomaga zrozumieć Jezusa, ale to także pozwala nam zrozumieć naszą własną pielgrzymkę. Wyobraźcie sobie, ile rzeczy pięknych można wyczytać z historii. Na przykład Martini, kardynał, który brał osobę, bohatera po bohaterze ze Starego Testamentu i poświęcał całą książkę kolekcyjną. Genialne rzeczy tam wychodzą. Naprawdę, to jest korzeń mojej wiary. Idąc na Eucharystię, brat Filip, tak? Idąc na Eucharystię, wchodzisz tak naprawdę na nową ostatnią wieczerzę, ale wchodzisz w tą tradycję. Ona jest transponowana, ona jest przewyższona. To jest coś więcej niż tylko żydowska wieczerza paschalna. To jest Jego ofiara, Jego miłość, wejście w życie samego Pana Boga, ale nie zrozumiesz tego, jeśli nie wejdziesz w mentalność żydowską, którą Jezus totalnie wykorzystał, żeby zawrzeć z nami nowe i wieczne przymierze. I to jest Jego wola. Możesz mieć opinię, jaką chcesz na ten temat. To jest Jego wola. I myślę, że ona jest skalibrowana z tym, czego my bardzo potrzebujemy. Muzułmanie, to dzisiaj jest taki gorący temat, tak? Pisze sobie tak. Ale plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów. Oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostatni. I potem, słuchajcie, jest jeszcze ta ostatnia kategoria przyporządkowanych, to są ci inni. I tutaj ostatnim warunkiem, żeby w jakiś sposób być przyporządkowanym do tajemnicy zbawienia w Kościele, czyli żeby to zbawienie mogło dotknąć człowieka, jest minimalnie posłuszeństwo swojemu sumieniu. Nawet możesz być człowiekiem, czy ktoś może być człowiekiem religijnym. Ja, rozumiecie, że to już nie dotyczy nas, bo my jesteśmy w pierwszej kategorii. Nie możemy spać do kategorii ateisty. Jeśli z twojej pozycji spadasz do kategorii ateisty świadomie i dobrowolnie, to wykluczasz się ze zbawienia, które Pan przygotował. Mówimy o tych, którzy nie doszli bez własnej winy do poznania prawdy, a są posłuszni swojemu sumieniu. Oni, Kościół już w nich rozpoznaje działanie Boże. A jeśli rozpoznaje działanie Boże, to rozpoznaje małe fragmenty tego, czym sam żyje w sakramentach, w Piśmie Świętym. No i w tych jeszcze przelicznych różnych wymiarach jego własnego życia. To o to, drodzy Państwo, chodzi. Nie ma zbawienia bez Kościoła, bo nie ma zbawienia bez Chrystusa. Ale do Kościoła można należeć na wiele różnych sposobów. I jeszcze raz tu powtórzę. Wielokrotnie w Lumen Gentium, Nostra Aetate, jest pięknie powiedziane, że Kościół niczym nie gardzi z tego, co jest szlachetne, piękne, dobre w tych wszystkich religiach. Próbuje uszlachetnić światłem Ewangelii wszystko to, co się da. I otwiera się także na to, żeby w tajemniczy sposób wszystko to, co Bóg dał Jemu, przynajmniej fragmentarycznie mogło być obecne w tych wszystkich ludziach dobrej woli, którzy bez własnej winy nie doszli do poznania prawdy, czyli nie spotkali się z Chrystusem. Nie ma tutaj żadnego relatywizmu. Zasada poza Kościołem nie ma zbawienia jest zachowana. Dlatego, że jeśli zbawi się muzułmanin, to zbawi się na zasadzie tego, że poprzez swoje posłuszeństwo, poprzez swoją wiarę w pewien sposób pozwala Kościołowi, to znaczy Bogu przez Kościół działać w sobie. Nie ma zbawienia poza Chrystusem i nie ma zbawienia poza Kościołem. To, co Kościół tutaj chciał wyrazić, to nie jest zmienić tą prawdę, że zbawienie jest wszędzie i nie musisz wrócić. Kościół jest obojętny tutaj. Możesz w nim być albo nie być. Chciał tylko tutaj Kościół zrobić coś innego. Bardzo idąc za logiką Boga, która jest logiką Ojca. Dlatego wam przeczytałem ten fragment, który mówił, że to jest plan Ojca. Chciał pokazać, że nie ma zazdrosnego serca. Chętnie dzieli się wszystkim, co ma, z każdym człowiekiem, który w taki czy w inny sposób chce przyjąć. Nie każdy potrafi przyjąć w taki sposób, jak przyjął święty Piotr czy Jan Paweł II. To dotyczy także i nas. My, będąc w Kościele, też różnie przyjmujemy. Ja nie przyjmuję tyle, co przyjęła święta Teresa z Awila. Przynajmniej nie wiem o tym. Ale jak patrzę na moje życie, to wiem, że nie przyjmuję tyle. Ale jestem w Kościele. I nie oburzam się. Wręcz nawet chciałbym bardzo, żeby wszyscy właśnie ci, którzy Chrystusa nie poznali bez swojej winy, dlatego, że słuchają sumienia, ci, którzy nie wierzą, a ci, którzy wierzą, spełniają wymogi swojej wiary, żeby okazało się ostatecznie, że Chrystus już w nich działał. I wierzę głęboko, że działa. I Kościół po 20 wiekach, to jest prawda, którą znajdziecie i w Ewangelii już. Ten list do Tymoteusza też, tak? I ojców Kościoła. No ale debaty się rzeczywiście bardzo były różne na temat, kto może być zbawiony. Natomiast ostatecznie w XX wieku doszliśmy do pełnego przekonania i do umiejętnego zinterpretowania tej powszechnej woli Bożej. I jedno tu jest pewne. Kościół jest konieczny, bo Chrystus jest konieczny, ale Kościół nie chce być już więcej egoistą zapatrzonym w sobie, który nie chce się podzielić, który nie chce rozpoznać tego, że Bóg czyni to, co czyni w nas, także i w innych. I to wszystko nie prowadzi do relatywizmu, do tego, że ja powiem, a to w takim razie będę w Kościele albo nie będę, to jest obojętne. I nie prowadzi do tego, żeby wystygł w nas zapał misyjny. Właśnie to jeszcze bardziej podkreśla ten zapał misyjny, bo jeśli rozumiemy, że w takim muzułmanie już działa prawda Boża, że w takim ateiście, który jest człowiekiem dobrego sumienia, już Bóg działa, dzięki naszej wierze i miłości także, to wtedy misje nabierają jeszcze większego sensu. Chodzi o to, żeby do nich dotrzeć, żeby im pozwolić zrozumieć, co już w nich się dokonuje, w ich pragnieniach, w ich otwarciu na to, co nieskończone, na Bożą miłość. Gdyby to wszystko miał podsumować, to bym powiedział jedno słówko: uniwersalizm. Kościół odkrył swój uniwersalizm, także uniwersalizm serca Bożego. Bóg jako Ojciec ma naprawdę serce otwarte dla każdego i nikim nie brzydzi się z tych, których stworzył. Każdego chce włączyć do jedności w Chrystusie tak, jak to jest możliwe. A my naprawdę jesteśmy wolni. I Bóg nie chce przekroczyć tej wolności, ale znajduje każdą możliwą, tak jak ta kropla wody, która spada i szuka kanału, poprzez który mogłaby dojść tam, gdzie jest przeznaczona. I myślę, że to jest bardzo ewangeliczny obraz Kościoła. Bogu niech będą dzięki, że mamy go dzisiaj wyrażonego tak mocno i jednoznacznie w najwyższym nauczaniu Kościoła. Do tego Kościół musiał także dojrzeć. I dobrze, że dojrzał. I życzę wam, żebyście się tym zafascynowali, żebyście mieli bardzo uniwersalne serducha, otwarte na wszystkich, wszędzie dostrzegające działanie Boże, nawet jeśli bardzo malutkie, mało przyjęte, takie jeszcze ziarenkowe, i zrobili wszystko, żeby to ziarenko kiełkowało, jeśli możliwe, wyrosło do świadomego i dobrowolnego spotkania z Jezusem, którego wam także życzę.